Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Gościem SBS jest dr Tomasz Woźniak, ekonomista z Melbourne University. Witam pana serdecznie na antenie SBS.
Dzień dobry panu, dzień dobry radio słuchaczom. Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji.
Nam również miło. W tym tygodniu zostały przedstawione w Parlamencie Federalnym Australii założenia budżetu na kolejny rok, mógłbym powiedzieć lata. Jak pan ocenia te propozycje rządu?
Bardzo dziękuję za zaproszenie do skomentowania i budżetu. Rzeczywiście jest to budżet nie tylko na najbliższy rok, ale na najbliższe lata, jako taki powinien być oceniany. Ja przygotowałem sobie trzy główne punkty, wedle których chciałbym opisać, jak ten budżet będzie właśnie w tej perspektywie funkcjonował. Przede wszystkim jest to budżet, który jest budżetem roku wyborczego i ma za główne zadanie pozwolić politykom obecnego rządu wyglądać nie aż tak źle w potyczkach słownych. Wytłumaczę to w następujący sposób. Przyznając stosunkowo małe wydatki na dziedziny, w których cięcia były znaczne każdego roku przez ostatnie 8 lat. Zatem budżet nie rozwiązuje problemów, ale pozwala powiedzieć politykom, coś robimy. Przykładem jest tutaj dodatek na opiekę przedszkolną. Jest on w wysokości jednego dnia przedszkola w tygodniu dla rodzin z przynajmniej dwójką dzieci. Dodatek ten nie obniża presji finansową na niektóre rodziny, ale w ogóle nie wpływa na polepszenie perspektyw na dobrą edukację dla dzieci, rodzin najbardziej potrzebujących, nie sprawi, że matki tych dzieci będą mogły podjąć pracę zawodową. Drugim punktem, który chciałbym uwypuklić, jest to, że ten budżet wygeneruje o wiele mniej miejsc pracy, niż mógłby przy tych samych wydatkach budżetowych. Dzieje się tak przez kierowanie wydatków w sektory, które są nieefektywne w generowaniu nowych miejsc pracy. Przykładami są górnictwo czy petrochemia, czyli wydobywanie i przetwarzanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Sektorami, które są efektywne w produkowaniu nowych miejsc pracy i wiemy to z wielu analiz danych dla Australii, to opieka zdrowotna, kultura i sztuka oraz dziedziny wysoce wyspecjalizowane, takie jak programowanie komputerów czy analiza danych. Te sektory są wysoce poszkodowane niskimi wydatkami lub wręcz przeciwnie, dalece idącymi cięciami wydatków w obecnym budżecie. I ostatnim punktem, który chciałbym uwypuklić, jest to, że ten obecny budżet niestety, ale prowadzi do katastrofy klimatycznej, a przez to i do izolacji Australii na scenie międzynarodowej. Są to bardzo ważne punkty i chciałbym je zilustrować w taki sposób, że wedle budżetu rząd wyda ogromne środki na wydobycie ropy i gazu. Wiemy już, że wydatki te nie przełożą się na nowe miejsca pracy, ale jeszcze gorsze jest to, że poprowadzą one do katastrofy klimatycznej. Proszę wziąć pod uwagę to, że realizacja tylko jednego i największego z tych projektów gazowych sprawi, że Australia nie będzie w stanie dotrzymać obietnic danych w porozumieniu paryskim ze względu na ilość emisji dwutlenku węgla i metanu, które się z nim wiążą. Realizacja wszystkich tych planowanych w budżecie projektów gazowych przekreśli szanse ludzkości na ograniczenie wpływu zmian klimatycznych w ramach tego porozumienia paryskiego. Zatem presja dyplomatyczna i ekonomiczna innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska jako całość, Brytania, ta presja na Australię obniży możliwości eksportu australijskich produktów i usług i rozwoju Australii w przyszłości. Chciałbym jeszcze jakby wytłumaczyć, dlaczego te projekty są dodatkowo szkodliwe. Okres do osiągnięcia korzyści z tych inwestycji w te sektory jest stosunkowo długi i sięga prawie że dekady. Także pieniądze przyniosą zyski dopiero za wiele, wiele lat. Do tego czasu presja na obniżenie emisji gazów cieplarnianych na Australię będzie taka duża, że te zakłady przemysłowe będą musiały być zamknięte. Także dzisiaj wydajemy ogromne pieniądze na inwestycje, które nie dadzą nowych miejsc pracy, dadzą szansę zarobku jedynie najbogatszym w naszym społeczeństwie, pogłębiają kryzys klimatyczny i przekreślają szansę na rozwój Australii, który pozwoliłby nam prosperować dużo bardziej w przyszłości, przez to, że nie wydajemy tych pieniędzy na sektory, które są przyszłościowe. To byłoby moje podsumowanie. Także moja ogólna ocena jest niestety taka, że jest to budżet straconych szans, który przekreśla mit, że nasz obecny rząd jest dobry w planowaniu ekonomicznym. Otóż niestety nie jest.
Generalnie rzecz biorąc, rozumiem, że liberałowie, chociaż nie preferują polityki prospołecznej, proekologicznej, tym razem jak gdyby chcieliby przekonać wyborców do głosowania na nich w wyborach. Czy dobrze rozumiem?
Mogłabym tak. Nie ziścił się w obecnym budżecie najgorszy scenariusz, w którym minister finansów by zaproponował już teraz wprowadzanie oszczędności budżetowych. Była taka szansa, ta szczęście się nie zrealizowała. Takie zapowiedzi były dawane w czasie ostatniego roku. Także generalnie rzecz biorąc, pozytywem, jeżeli mógłbym obrócić trochę tą krytyczną sytuację, pozytywem jest to, że wydatki rządowe są jednak dość spore. Korzyści z tego będą troszeczkę, natomiast my musimy być racjonalni w naszej ocenie działań. Te działania mogłyby być dużo bardziej efektywne, żeby poprawić stan ekonomii i stan poprawy sytuacji naszych domowych finansów, pana, mojej i radiosłuchaczy Radia SBS.
Czy lejburzyści mają lepszą propozycję?
Wydaje mi się, że lejburzyści w obecnej chwili są nieco bardziej kompatybilni z trendami światowymi. W takim sensie, że są troszkę bliżej w ich rozumieniu inwestycji w infrastrukturę, tak jak na przykład są rozumiane przez prezydenta Joe Bidena albo przez Unię Europejską. I ma to niebanalne znaczenie, ponieważ koordynacja polityki pomiędzy różnymi krajami i silnymi ośrodkami ekonomicznymi sprawia, że poprawa sytuacji jest nawet lepsza. Także jakby odchodząc od tych światowych trendów, tym, gdzie leży przyszłość ekonomii, Australia stoi na pozycji nieco zacofanej. Wydaje mi się, że lejburzyści, przynajmniej w swoich deklaracjach, są nieco bliżsi obecnym trendom ekonomicznym. Natomiast wiadomo, że jest to rok wyborczy, jest to rok składania obietnic wyborczych. No miejmy nadzieję, które będą realizowane, ale to jest jeszcze pod znakiem zapytania.
W takim razie według pana, co powinien zaproponować rząd Australii, czyli w jakim kierunku powinniśmy iść?
Dziękuję za to pytanie. Wydaje mi się, że warto by odpowiedzieć w ten sposób. Przyjrzyjmy się, jak wyglądała Australia w czasie roku COVID-u. Wyglądała całkiem dobrze w takim sensie, że pandemia się nie rozwinęła za bardzo. Natomiast widzimy ewidentnie, że koszt ekonomiczny pandemii był wysoce przerzucony na kobiety w Australii. To one przez pracę z domu musiały wykonywać tak naprawdę dwa zawody: nauczycielek, swoich dzieci oraz pracę zawodową. I nawet weźmy za słowo naszego premiera, który mówi, że rząd proponuje przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przez drogą technologii. Te dwa przykłady pokazują, co rząd powinien był robić. Rząd powinien zdecydowanie kierować wydatki w zawody, tak jak je wspominałem, które są wysoce efektywne w produkowaniu nowych miejsc pracy, a jednocześnie są jakby kompensatą dla kobiet w naszej ekonomii za ten ogromny koszt. Te koszty są ogromne i to widzimy w danych. Mógłbym podawać parę przykładów, jeżeli pan zechce, ale przejdę też do tego drugiego przykładu. Premier mówi, że Australia powinna przeciwdziałać zmianom klimatu wedle ścieżki technologicznej, ale de facto nic tego nie robi. Nie inwestuje w przejście na dostarczanie energii z czystych źródeł, a jednoczesne przejście ekonomii na samochody zasilane właśnie energią elektryczną i która musi być produkowana z czystych źródeł. Wydatki planowane na tą transformację w sektorze samochodów czy automobilnym, na to, żeby Australijczycy zaczęli używać samochodów elektrycznych, są zerowe. Rząd nie planuje budowania stacji ładowania, która musi być siecią ogólnokrajową i nie planuje żadnych podatkowych ułatwień dla ludzi, którzy by chcieli wymienić samochód w przyszłości na samochód elektryczny. Także wydaje mi się, że po prostu powinniśmy wziąć obecny rząd do odpowiedzialności za to, co sam deklarował, co chciałby robić. Chce dostarczać nowych miejsc pracy, chce zapobiegać zmianom klimatycznym drogą technologii. Powinniśmy wymagać od nich, żeby to robili w jak najbardziej efektywny sposób.
I muszę poruszyć jeszcze jeden temat, to jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego, ponieważ ciągle panuje pandemia COVID-19. Czy pana zdaniem rząd wystarczająco dużo przeznaczył środków na walkę z COVID-em i czy jest w stanie kontrolować to ekonomicznie?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ mówiąc szczerze, nie wiem, na ile zależy tutaj, jest kwestia wydatków budżetowych, a na ile jest to kwestia dobrej woli i koordynacji z rządami stanowymi. Wiemy, już teraz obserwujemy, że szczepienie Australijczyków przebiega niesamowicie wolniej, dużo wolniej niż w Stanach Zjednoczonych, niż w Europie, dużo wolniej niż w Polsce, w której już blisko 15 milionów ludzi, czyli blisko połowa społeczeństwa jest zaszczepiona przeciwko COVID-owi. Wydaje mi się, że środki budżetowe są wystarczające w zabezpieczeniu tych szczepionek, natomiast tu są wymagane innego rodzaju akcje. Akcje dyplomatyczne, zabezpieczenia dostaw tych szczepionek, akcje koordynacji programu szczepień na poziomie bardzo, bardzo niskim, takim jak kto będzie szczepił nas, w jakich miejscach my będziemy szczepieni i w jaki sposób i jakimi szczepionkami. To wszystko jest kwestią nie tyle wydatków budżetowych per se, ale czy samych w sobie, ale właśnie innego typu działań rządowych. No i tutaj widzimy niezwykle wolne tempo rządu federalnego w tym kierunku. Niestety, to też jest sprawa, która pogłębi kryzys ekonomiczny i sprawi, że wychodzenie z recesji spowodowaną klimatem będzie dużo wolniejsze, dużo mniej efektywne i nie dążące do takiego dobrego stanu, jakim mógłby być przy szybszych działaniach.
Dziękuję serdecznie za pana opinię i analizę tego budżetu. Przypomnę, że naszym gościem był dr Tomasz Woźniak, ekonomista z Melbourne University. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję.
Zainteresowało cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.